Cześć, tu podcast The Movie Trip. Przy mikrofonach
Dawid Lesiak
i Dawid Bartodziej. Dziś drugi i ostatni raz przyjrzymy się filmom pokazywanym na festiwalu Nowe Horyzonty. Porozmawiamy o Berlin Alexanderplatz Burhana Kurbaniego, którego możecie spodziewać się w kinach, gdy tylko zostaną one otwarte, i Przeprowadzce Yun Danbi, która przy dobrych wiatrach trafi na VOD. Dzięki uprzejmości programerów przypomnimy sobie także najbardziej stylowy film zeszłego roku, czyli Deerskin, Kęte na dupie.
Zaczniemy od dużego filmu, czyli Berlin Alexanderplatz. Burhan Kurbani zekranizował książkę z 1929 roku autorstwa Alfreda Dublina pod tym samym tytułem. Z tym, że pozwolił sobie na adaptację, zmieniając pewne rzeczy, przeniósł powieść w czasy współczesne. Głównym bohaterem uczynił uchodźcę z Afryki Zachodniej. Spotykamy tutaj Francisa, który ledwo przeżył rejs statkiem, w którym zginęła prawdopodobnie jego partnerka. Dręczy go poczucie winy jako osoby jednak ocalałej z katastrofy. I tyle byłoby, jeśli chodzi o początek. Następnie widzimy już, jak Francis znajduje się w Niemczech, dokładnie w Berlinie, gdzie mieszka w jakimś takim hostelu, w każdym razie domu, w którym z dziesiątkami wielu innych nielegalnych bądź legalnych imigrantów zamieszkuje i wykonuje różne takie bezsensowne, niskopłatne prace, często będąc zatrudnianym przez oczywiście rasistów. W pewnym momencie, zaraz na początku filmu, Francis poznaje Reinholda, czyli granego przez Alberta Szucha, dealera narkotykowego, który ma taki zwyczaj, że bardzo często udaje się do podobnych miejsc i wyszukuje tam sobie chłopaków do pracy, w których potem wypuszcza w różne miejsca publiczne, na przykład takie jak parki. To jest taki znany z Berlina obrazek, gdzie nielegalni imigranci dealują, ale państwo przymyka na to oko, żeby nie doprowadzić do jeszcze większego kryzysu. Film generalnie trzyma tempo, nie czuje się tych 3 godzin. Mamy do czynienia z taką miejską przypowieścią pełną przemocy i okrucieństwa. O tym również, jak imigranci próbują się zaadoptować w tej starej Europie, która właściwie tylko na papierze próbuje im w jakiś sposób pomóc, natomiast przyjęcie ich tutaj i przedostanie się nie zawsze okazuje się właściwą drogą, tudzież po prostu napotykają na ogromne trudności, szczególnie jeśli ktoś nie zna języka. Akurat Francis jest, że tak powiem, pilnym uczniem i świetnie sobie radzi, szybko uczy się niemieckiego. Wprowadza się do Reinholda, którego gdzieś tam przygarnia, daje mu jedzenie, daje mu możliwość spania i próbuje go wciągnąć przy okazji w zamian za to w świat narkotyków. Początkowo Francis bardzo się temu opiera i tylko gotuje dla innych dealerów i nosi im do parku to jedzenie. Jednak Reinhold bardzo mocno naciska na współpracę, starając się go w jakiś sposób przekonać, w taki sposób dość patologiczny. On po prostu podkreśla jego silne cechy, wyciąga je wciąż na wierzch, wyciąga jego też brak poczucia godności, w związku z czym działa to silnie na jego chęć zmiany swojego życia i uzyskania statusu lepszego człowieka, przede wszystkim też paszportu, którego nie ma, bo wiadomo, jest tam nielegalnie. Reinhold wszystko to wykorzystuje. To jest bardzo ciekawa postać, bo jest to dealer psychopata, który wykorzystuje absolutnie wszystkich dookoła siebie. Jest bardzo urokliwym przystojniakiem, który owija sobie wokół palca ludzi i właściwie wyniszcza ich do samego końca. I próbuje to samo zrobić też z Francisem, początkowo okazując mu przyjaźń. Motywem, a właściwie zdaniem, które powtarza się przez cały ten film, jest zdanie: chce być dobry. Francis chce być dobry. On chce właśnie odkuć się, jakby wyjść ze swojego położenia i tak naprawdę nie chce dealować, ale na samym początku nie ma wyjścia, bo wie, że nie ma tych papierów, w związku z czym legalna praca absolutnie nie wchodzi w grę. Więc myśli sobie: okej, spróbuję i do pewnego momentu będę tak pracować, aż zdobędę papiery, potem to wszystko rzucę, odłączę się i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem, no i właśnie tutaj pytanie o jego naiwność się pojawia. Ja początkowo bardzo mocno się zastanawiałem, dlaczego on jest taki naiwny, ale potem sobie pomyślałem, z innego kontynentu, z innej kultury. Tam przywiązanie do ludzi w Afryce wygląda zupełnie inaczej niż w Europie. Ma w głowie inny kontekst, inne wychowanie i tak dalej, i tak dalej. Pewne rzeczy nie muszą przystawać do siebie, w związku z czym miał prawo się pomylić. Tym bardziej, że właściwie od dłuższego czasu jego życiem rządzi tylko strach.
A czy to też nie jest tak, że on po prostu nie miał innego wyjścia? Być może to zaufanie to nie było takie czyste zaufanie, które on po rozważeniu wszystkich za i przeciw sobie wykoncypował, że nim obdarzy tego Reinholda, tylko po prostu stwierdził, że nie ma innego wyjścia. Alternatywą byłoby pewnie mieszkanie na ulicy i liczenie na dobry datek.
Tak, no to jest właśnie to, co przed chwilą mówiłem, że po prostu kieruje nim strach głównie, no nie ma się chłopak gdzie podziać, a w dodatku no Reinhold wjeżdża gdzieś tam na jego ambicje i sprytnie wykorzystuje to, że gość jest inteligentny i jest w fatalnym położeniu.
Czy tam, ja filmu nie widziałem, więc będę zadawał być może naiwne pytania, nie ma jakiejś bariery językowej?
Nie, ponieważ dopóki Francis nie zna niemieckiego, to po prostu mówi dobrze po angielsku. I pytanie o dobro i jego granice i granice między dobrem a złem to jedno, a kolejne to bardzo dziwna relacja między Reinholdem a Francisem. Nigdy nie jest jasne, czy zazdrość Reinholda o Francisa jest spowodowana sukcesami, które w pewnym momencie przychodzą na konto Francisa, którymi jest również zmiana imienia na Franz. Symboliczne, ale jednak pojawia się i w tej historii jest to dość ważny moment. W ogóle historia jest podzielona na 5 etapów. I słyszymy głos co jakiś czas, głos Offu, narratorki. I wracając do tej relacji, która jest od pewnego momentu główną osią, tak jak mówiłem, nie wiemy właśnie, czy jest tam jakiś podtekst homoseksualny, czy po prostu Reinhold jest ostatecznym psychopatą i wszystkich tak traktuje. On ma też bardzo dziwne podejście do kobiet, mianowicie spotyka się z nimi, jest dla nich bardzo miły, zabiera na kolację, potem idą do łóżka, ale w momencie, kiedy następuje ranek, to Reinhold zamienia się w potwora i pragnie wręcz zabić te dziewczyny, nienawidzi ich i nie chce ich więcej widzieć. Próbuje je jakby wręczyć Francisowi, aby on gdzieś tam w jakiś sposób się nimi zajął, a potem się ich pozbył. Bardzo dziwne zachowanie i bardzo też to jest jakby taki poboczny, ale dość wciągający wątek, który uzupełnia i tak już dość skomplikowaną postać Reinholda, o którym tak naprawdę nie wiemy wiele. Wiemy, że on ma szefa, jednego z jakichś bossów narkotykowych Berlina, tak zwanego Pumsa, granego przez Joachima Króla. No i w pewnym momencie dochodzi do rozłamu, to znaczy Francis zdaje sobie sprawę, że pewnych rzeczy nie chce zrobić, nie chce rabować, nie chce napadać i tak dalej, że następują już różne przekroczenia. Natomiast Reinhold chce, żeby on wchodził w tą przestępczość jeszcze głębiej i głębiej i żeby był cały czas blisko z nim i się od niego nie wyprowadzał i nie wiązał się też z dziewczyną, którą poznaje. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym widzimy kolejne i kolejne etapy, jak Reinhold jeszcze bardziej nie chce odpuścić i chce jeszcze bardziej kontrolować Francisa, który jednak cały czas chce być dobry, uwolnić się od przestępczego świata. Tymczasem doszło już do pewnego przekroczenia, nawet to przekroczenie wydaje mi się, że ono było niezauważone, było jakby zauważalne dla nas, ale niezauważalne dla Francisa, który zaczyna się czuć bardzo silny, a z drugiej strony też chroni Micę, czyli swoją właśnie dziewczynę przed całym tym światem, do którego Reinhold i tak próbuje się dostać. To ulegnięcie temu wszetecznemu, jak napisała Małgorzata Sadowska, urokowi Reinholda, łączy się z takim zanurzeniem w ten półświatek Berlina nocnego, przestępczego, tych klubów pełnych z jednej strony gangsterki, a z drugiej strony, co ciekawe, no bo to w końcu Berlin, ludzi o queerowym statusie i którzy gdzieś też przenikają do tego świata. Wszystko to ogląda się z zachwytem, bo tempo jest niesamowite, jest po prostu film bardzo dynamiczny, bardzo dużo się dzieje naraz i szybko, jest też świetna ścieżka dźwiękowa. Przemoc i narkotyki tam wylewają się właściwie z każdego kąta. Ilość emocji, które nam tutaj reżyser serwuje, jest naprawdę taką ostrą jazdą, której się nie czuję właśnie przez, jakby w sensie nie czuję się tych 3 godzin. Przez to film w ogóle nie jest męczący, po prostu ma świetny scenariusz. I ja bym się przyczepił tylko tutaj do jednej rzeczy. Nie wiem, z czego to wynika, bo jakby w warstwie takiej uzupełniającej, mówiącej takim starodawnym, trochę biblijnym, przypowieściami różnymi i tak dalej językiem, no to okej, okay, to pasuje do tego wszystkiego, tym bardziej, że jest to zrobione na podstawie no, dość starej powieści. I te stare komentarze świetnie tutaj pasują i uzupełniają całą narrację, natomiast jest trochę problem z traktowaniem kobiet w tym filmie. Zupełnie Kurbani nie pomyślał, zapomniał, nie wiem dlaczego, ale wszystkie bohaterki są sprowadzone do takich ról jak prostytutki, jak przypadkowe kobiety, które zaprasza Reinhold do swojego mieszkania, jak jakieś tam koleżanki, które czają się gdzieś w drugim tle i służą temu, żeby komuś pomóc i tak dalej, i tak dalej. Generalnie nie oddano im w ogóle głosu.
Jak w takim klasycznym kinie sensacyjnym klasy B.
Trochę tak. Z tym, że on nie robi tego tak, powiedziałbym, ostentacyjnie, a może to jest w sumie dobre słowo. To wygląda na troszeczkę niedociągnięcie po prostu w scenariuszu. Czegoś tam zabrakło. A z drugiej strony plątywanie jeszcze większej ilości wątków w te 3 godziny mogłoby zepsuć ten film, który jednak jest dość spójny i wszystko tam działa, więc powiedzmy, że troszkę można przymknąć oko.
Rozumiem, a powiedziałeś, że w pewnym momencie jest przez głównego bohatera przekroczona ta granica i że on nawet tego nie zauważa, a my jako widzowie, jako że mamy tę wyższość nad bohaterem, że patrzymy na jego historię z boku, a nie z pierwszej osoby, to faktycznie możemy sobie ten moment zidentyfikować. Ale czy po jego przekroczeniu już nie ma odwrotu? Już nie da się cofnąć czasu i już jest za późno, tak? Nie ma już nadziei przez to. Reżyser nie daje odkupienia.
Francis nie zauważa tego momentu przekroczenia. Wydaje się tak bardzo nie rozumieć z jednej strony tej sytuacji, w której się znalazł, że on nie zauważa, że coraz bardziej wchodzi po prostu w złą sytuację, która tylko pogorszy jego życie. I nie wiemy, czy to jest kwestia właśnie jego zagubienia, czy to jest urok Reinholda, który jest naprawdę silny i działa również na widzów. Tym bardziej, że Reinhold całą swoją psychozę i dziwaczne zachowania i agresję gra świetnie. Ten aktor, ja nie znałem tego aktora, ale on gra rewelacyjnie. Jeszcze ma taką postawę, że chodzi w takich kurtkach trochę jak do baseballu. Ma świetnego wąsa i w ogóle jest zawsze dobrze uczesany i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony jest weganinem, z tego co pamiętam. Ma różne dziwne lęki. Właśnie źle traktuje kobiety i sam nie rozumie tej sytuacji. Również nie rozumie miłości i mówił, że nigdy nie potrafił kochać. A fizycznie chodzi lekko przygarbiony i zawsze podpiera się, z tego co pamiętam, prawą albo lewą rękę, to już akurat mam w tym momencie nieistotne, ale którąś z prawą lub lewą kładzie na biodrze i ma cały czas, jest tak podparty. I to trochę wygląda tak, jakby tej ręki nie było, jakby nie chciał jej używać, albo był to jakiś tik nerwowy i to dodaje tej postaci jeszcze większego, takiego psychodelicznego uroku. Jest tutaj też z tą ręką związana pewna klamra z jego ręką, z ręką Francisa, no ale o tym już nie powiem. Po prostu trzeba to zobaczyć.
Kładzenie ręki na biodrze to myślę, że w ogóle ciekawy gest, który został tutaj wprowadzony do tego filmu, bo to z jednej strony jest coś, co robią dzieciaki, a z drugiej strony to jest coś, co robią duże chłopaki, kiedy mają zamiar, że tak powiem, przejść do rzeczy. I myślę, że ponownie nie widziałem filmu, ale myślę, że takim drobnym gestem da się bardzo dużo zrobić dla wzbogacenia postaci.
Podsumowując, to jest taki film, który jest taką też balladą kryminalną, o może to byłoby dobre określenie, o człowieku, który utknął, który został zamknięty w takim momencie życia, z którego nie jest w stanie się wydostać i w którym mimo wszelkich starań, dobrych chęci i powtarzanego sobie ciągle zdania o tym, że chce się być dobrym, nie jest w stanie się wydostać, ponieważ świat, do którego trafił, po prostu go próbuje cały czas zdławić. No i standardy, które on widzi, są niestety podwójne, a nawet i potrójne, a w dodatku jest to wszystko podlane jeszcze przestępczym sosem. Ciekawy, mocny i niesamowita wycieczka przez Berlin. pod skórą i miasta, które jest zawsze młode i otwarte i kolorowe, pulsuje też taki mroczny beat.
To co, to ile naziemnych linii metra na 10 wystawisz temu filmowi?
Początkowo myślałem o 8, ale myślę, że jednak solidne 9 i bardzo polecam ten film.
Zmieniamy klimat i to zmieniamy klimat dość drastycznie, bo Przeprowadzka w reżyserii Yoon Dan-bi to film rodzinny, dramat rodzinny opowiadający historię ojca z dwójką dzieci, którzy z uwagi na to, że dziadek tych dzieci, a ojciec mężczyzny podupada na zdrowiu, przeprowadzają się, żeby spędzić z nim lato i opiekować się nim w czasie, w którym tego potrzebuje. Film kupił mnie już w momencie, w którym przy czytaniu zajawki zobaczyłem, że reżyserka inspirowała się Koreedą i Ozu. To dla mnie jest automatycznie moment, w którym kupuję bilet i idę w ciemno. Chyba jestem z tego filmu zadowolony troszkę bardziej niż przeciętny widz, który go widział, czy też przeciętny krytyk, który go widział. Bo są tutaj wszystkie te rzeczy, które sobie w kinie rodzinnym, takim właśnie spod znaku Koreedy, cenię. Więc mamy rodzinę, która jest w jakiś sposób pęknięta. W tym konkretnym wypadku to pęknięcie jest widoczne w braku matki, która odeszła od rodziny. Nie dostajemy informacji, co się konkretnie wydarzyło. Natomiast ojciec wychowuje nastoletnią córkę oraz młodszego od niej od kilka lat syna samodzielnie. Cóż, tutaj nie ma jakiejś wielkiej historii, którą można streszczać i opowiadać o meandrach, zawiłościach, etc. To jest po prostu godzina z hakiem obserwowania tego, w jaki sposób ci ludzie ze sobą żyją w sytuacji, w której zostali postawieni przed jakimś problemem. W tym konkretnym wypadku problemem jest fakt, że dziadek pewnego pięknego, słonecznego, czy też nawet bardzo słonecznego dnia przebywał na słońcu odrobinę zbyt długo i doznał udaru słonecznego, w związku z czym trzeba go było hospitalizować. No ale po pewnym czasie wrócił do swojego domu i w tym domu rozgrywa się historia rodzinna. Dlaczego lubię takie filmy i dlaczego warto je moim zdaniem oglądać? Z tej prostej przyczyny, że przy wszystkich czynnikach składowych, które są obowiązkowe, czyli po pierwsze to pęknięcie rodzinne, po drugie to, że naturalnie twórca, w tym wypadku reżyserka, musi nam narysować, jak wyglądają relacje wewnątrz tej rodziny. Te relacje to jest to, co jest ciekawe, to, co się dzieje pomiędzy ludźmi. No i trzecia rzecz, która dla mnie jest absolutnie obowiązkowa, to jest również niezbędne, żebyśmy w ogóle w jakiś sposób współodczuwali z tymi ludźmi i kibicowali im wszystkim, a nie tylko pojedynczym jednostkom. To jest jednak takie przebijające spod tego wszystkiego bardziej lub mniej złego, co się tym postaciom przydarza, przebijające ciepło i przebijająca miłość. Także nawet jeżeli postaci ze sobą nie zawsze wiedzą, jak rozmawiać, nie zawsze wiedzą, w jaki sposób, jakim gestem się obdarzyć, nie zawsze są pewne, czy mogą przy sobie mówić pewne rzeczy, my jako widzowie zawsze widzimy, że oni są tą miłością spajani i to widać w takich drobnych gestach, jak na przykład ojciec budzący swojego syna wcześnie rano i mówiący, że on jest już spóźniony do szkoły i że najwyższa pora wstawać, a ten syn tak niedobudzony mówisz, o Jezu, dlaczego mnie tutaj nie obudziłeś wcześniej? I zajmuje mu tam 45 sekund, żeby się zorientować, że przecież są wakacje i nie trzeba nigdzie wstawać. Reżyserka tym umiejętniej wprowadza tutaj te takie drobne elementy, że każdy z nich jest w jakiś sposób w scenariuszu zapowiedziany, rozmieszcza bardzo precyzyjnie w scenariuszu punkty, do których później będzie wracała, ale nie robi tego w taki sposób, jak to często w mniej udanych filmach następuje, czyli w piątej minucie filmu dostajemy informację w postaci dialogu, który kompletnie nie pasuje do całej reszty filmu i nagle stwierdzamy, ach, okej, czyli to jest informacja, do której my na pewno wrócimy za 45 minut, ponieważ ona się okaże później ważna. Nie, reżyserka bardzo organicznie przemyca nam w ekspozycji dokładnie wszystko to, czego my potrzebujemy, żeby później pojedyncze sceny, te ciepłe sceny, te sceny, w których my widzimy, jak w geście poszczególne postaci, poszczególne osoby z rodziny faktycznie obdarowują się miłością, no one są umieszczone tam organicznie i to jest super. Czujemy się nieinwazyjnymi obserwatorami.
Wyczytałem sobie tutaj właśnie, że jakiś internauta napisał, że ten film i scenariusz wspaniale ukazują zrozumienie tradycyjnej koreańskiej rodziny wielopokoleniowej. Czyli przez to, co powiedziałeś przed chwilą, chcesz powiedzieć, że na scenariusz miał ogromny wpływ pochodzenie?
To tutaj wyjdę na ignoranta, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, w jaki sposób funkcjonują wielopokoleniowe rodziny w Korei, a reżyserki inspiracje są z Japonii, w związku z czym nie wiem też, na ile społeczeństwo koreańskie i japońskie się różnią w tym zakresie. No nie mam po prostu żadnej wiedzy, czy też mam tylko i wyłącznie taką, którą wyciągnąłem z filmów.
Musimy po prostu uwierzyć.
Tak.
Ale wierzymy, bo tak jak mówisz, film działa.
Tak, wierzymy, film działa. Z jednej strony nie czujemy, że ktoś nam wciska kit, tylko czujemy, że to faktycznie jest bardzo autentyczne. A z drugiej strony interesuje nas to. To też nie jest nudna prawda, tylko to jest prawda angażująca. I ona, chyba powtarzam teraz tę myśl, że rozgrywa się w tych drobnych gestach, ale ja je sobie najbardziej cenię. I przywołam kilka przykładów, żeby wyjaśnić, o co mi chodzi. W momencie, w którym na samym początku filmu trójka bohaterów przyjeżdża do domu dziadka, dzieciaki są przedstawiane. Syn chyba nigdy w życiu się z nim nie widział. Córka widziała go wiele lat wcześniej, kiedy była malutka, w związku z czym to de facto jest dla nich obcy człowiek. I tak się troszeczkę niepewnie witają ze sobą. Ojciec stara się, żeby wszyscy czuli się w miarę komfortowo. Widać nerwowe gesty. To jest dla wszystkich nowa sytuacja i nikt nie za bardzo wie, jak się zachować. I od tego miejsca, na przestrzeni tam kilkudziesięciu kolejnych minut, my sobie patrzymy, w jaki sposób te dzieciaki się zaprzyjaźniają z tym dziadkiem, ale nie w taki jowialny sposób, jakiego się możemy spodziewać z reklamy Werther's Original, tylko raczej w taki sposób, że pękają drobne bariery pomiędzy nimi. Jest scena, w której chłopiec chce się bawić z ojcem, ojciec akurat nie może, w związku z czym woła go, żeby no idź tam pobawić się z dziadkiem. Więc chłopiec stwierdza, no dobra, biegnie do tego dziadka, dziadek akurat pracuje w ogrodzie, spogląda na niego z tarasu, woła go, dziadek nie dosłyszy, w związku z czym trzeba go zawołać po raz drugi. Dziadek odwraca się, chłopiec uśmiecha się do niego szeroko i macha, na co dziadek odpowiada również uśmiechem, drobnym pomachaniem i potem wraca do swojej pracy w ogrodzie. I właśnie takie malutkie miejsca, w których my po raz pierwszy widzimy, że ten dziadek się uśmiecha, bo on wcześniej w ogóle na ekranie nie widzieliśmy go w żadnej innej pozie, ani w żadnym innym nastroju niż pogodne zrezygnowanie, no to jest moment, w którym czujemy, że och, tu się teraz wydarzyło coś super ważnego. I zarówno dla tego dzieciaka, który niejako w tym momencie zyskał nową postać w swoim życiu. To już nie jest ten obcy człowiek, z którym się trzeba było grzecznie przywitać. To już jest faktycznie człowiek, który coś dla niego znaczy, pomiędzy którym a nim jest jakaś relacja zbudowana. I tego typu scen w tym filmie jest mnóstwo. A moja ulubiona przychodzi, no już pod sam koniec filmu. Po zajawce można się spodziewać, ale jeżeli ktoś nie lubi spoilerów, to od teraz do końca tej recenzji będę już spoilerował, że dziadek umiera. No i pod sam koniec filmu ma miejsce pogrzeb, a po tym pogrzebie dzieciaki rozmawiają ze sobą i chłopak pyta dziewczynę, czy ona myśli, że ich matka przyjedzie. Na co dziewczyna odpowiada, że nie, no nie ma sensu, przecież ona w żaden sposób nie jest związana z tym dziadkiem. Na co chłopiec odpowiada, że nie, no przecież w sumie się znali, to może przyjedzie. I tu warto zaznaczyć, że w ramach jednej z tych pułapek, czy też w ramach jednej z tych scen zapowiedzi dialogowych, które gdzieś na początku filmu nastąpiły, dziewczyna mówiła, że jej się nigdy nic nie śni, jej się nigdy nic nie śniło. I pod sam koniec filmu ona ma sen o tym, jak matka przyjeżdża na ten pogrzeb, i podczas tego snu nie następuje w zasadzie żadna interakcja pomiędzy jej matką a nią. Ona tylko patrzy w jej kierunku tęsknie i my widzimy podczas tej sceny, jak bardzo ona za tą relacją, za tą bliskością z matką tęskni. I to wszystko się wydarza po całym filmie, w którym ona nie powiedziała na temat tej matki ani jednego dobrego słowa. I bardzo piękna jest to scena, w szczególności w momencie, w którym chwilę później dziewczyna zostaje przez swojego brata obudzona i słyszy od niego, że ich matka faktycznie tam była, ale prosiła, żeby jej nie budzić i tylko zostawiła prezenty. Ileż jest emocji w oczach tej aktorki, to naprawdę trzeba zobaczyć, żeby to cenić.
Ciekawe, czy tak dobrze nam się ogląda te filmy spod znaku Koredy o tych wszystkich rodzinach, które ze sobą żyją, tych wielopokoleniowych, dlatego że w kinie europejskim i amerykańskim opowiada się już tylko o rodzinach, które się rozpadają.
No cóż, nie mam w sumie więcej na temat przeprowadzki do powiedzenia. Bardzo ten seans polecam. Myślę, że dobre dramaty rodzinne są rosołem na duszę, który zawsze warto sobie zażyć. Jeśli ktoś tylko lubi takie lekarstwo, bardzo polecam. Trzymam kciuki, że jakiś Cineman albo tam inne VOD.pl za kilka miesięcy rozgości się w naszych skrzynkach mailowych z newsletterem, w którym pojawi się informacja, że przeprowadzka inspirowana Koredą już do zobaczenia w naszym serwisie za jedyne 10 zł.
To w takim razie jaka ocena? Rosołki?
Nie, rosołki już kiedyś były. Z uwagi na to, że ojciec rodziny trudni się tutaj sprzedażą podrabianych butów, to ja proponuję 8 podrabianych par na jeczek na 10. No to zapraszamy do zabawy. Dear Skin w reżyserii Quentina Dupieux. Fantastyczny film o tym, jak to jest być kurtką z frędzelkami, która akurat w tym momencie jest w posiadaniu sympatycznego Georgesa.
Właściciel kurtki z jeleniej skóry postanawia dla niej unicestwić wszystkie inne kurtki świata.
I zacznijmy od dwóch wątpliwości, które ja mam w związku z tym opisem. Po pierwsze, to nie jest kurtka z jelenia, tylko z Daniela. To jest bardzo ważne, bo to jest 100% skóra Daniela. A po drugie, i to w sumie mniej definitywne, a znacznie bardziej otwierające dyskusje, czy zajawienie tego filmu nie psuje seansu? Bo mam wrażenie, że moment, w którym my się dowiadujemy, jaki jest plan George'a, a także jaki jest plan kurtki w ich fantastycznym dialogu, jest momentem, który dostarcza chyba najwięcej radości. A w każdym razie jednym z momentów, które dostarczają najwięcej radości. I takie zespoilowanie tego w opisie filmu jest smutne. To jest co prawda coś, co następuje w 1/3 filmu, więc teoretycznie tak pod kątem powiedzmy, że tego co można, a co nie można powiedzieć w ramach zajawki, to powinno być fair game, ale z drugiej strony są filmy, które można zespoilować opowiedzeniem pierwszej sceny, więc nie wiem, ja mam z tym problem. Ja bym nie chciał wiedzieć, nie chciałbym wiedzieć przed seansem, że oni mają wspólny plan, żeby ona była jedyną kurtką na świecie, a on był jedynym człowiekiem noszącym kurtki na świecie.
Ja nie mam takich wątpliwości i lęków, ale to właśnie dzięki temu reżyserowi, który jest po prostu już mistrzem robienia filmów, które pokazują fetyszyzację przedmiotów, które pokazują to, że przedmioty są tak przez nas mocno kochane i bardzo pożądane, że stają się prawie równo uprawnionymi postaciami, którym nadajemy jakąś osobowość i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest wymysł dzisiejszych czasów. Przecież tak się działo już dawno temu z przekazywaniem różnych pamiątek rodzinnych. W związku z czym myślę, że od tej drobnej fetyszyzacji, która kiedyś się zrodziła i trwa do dziś, to ta współczesna różni się tylko tym, że jest zwielokrotnie ona przez to, że tych przedmiotów jest tak dużo i że popkultura nadała im tak ogromną symbolikę i tak łatwo wejść w różne role, zakładając określoną kurtkę, robiąc sobie określoną fryzurę, nosząc jakiś tam zegarek i tak dalej, i tak dalej. Przeszliśmy już przez świat, przeszedł przez tyle subkultur, różnych ruchów, prądów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście efekty tego wszystkiego możemy sobie kupić dzisiaj po prostu w sieciówkach i codziennie stawać się kimś innym, przynależeć do innej grupy tylko za pomocą ubioru. Działa to na krótką metę, ale jednak działa. Ludzie lubią to robić, kochają się przebierać. Wszystko się tutaj składa w całość, no bo czymże jest jakby funkcjonowanie w świecie jednostki ludzkiej? No jest po prostu grą.
No i teraz pytanie, czy to źle? To znaczy w wielu recenzjach, czy też nawet notkach na temat tego filmu czytałem, że to jest bardzo ważny film, który mówi bardzo ważne rzeczy. I interpretacyjnie taki jeden z głównych motywów, który był wyciągany, to właśnie, że jest to film o toksycznej męskości plus o kryzysie wieku średniego. Co jest jak najbardziej do uzasadnienia, ponieważ film zaczyna się od tego, że główny bohater odjeżdża daleko od swojej żony i topi swoją starą kurtkę w kiblu dosłownie, jako swoją przeszłą tożsamość. Rezygnuje z tego, kim był, ponieważ to go brzydzi. Patrzy na tę kurtkę topioną z obrzydzeniem.
Następuje po prostu moment transgresji.
Dokładnie tak. Zaczynamy od transgresji, a później patrzymy na to, co po przekroczeniu granicy czeka tego bohatera. I to samo w sobie ponownie nie jest niczym złym. To znaczy jest rzeczą na pewno wartą skomentowania i jest rzeczą, której warto się przyglądać, ale to, że ktoś ma jedną tożsamość i z niej rezygnuje w pewnym momencie, ponieważ coś w niej jest dla niego już nie do zniesienia, jest jak najbardziej w porządku. Problem pojawia się dopiero w momencie, w którym to po pierwsze staje się szkodliwe dla jego psychiki, dla jego destrukcyjne dla jego osobowości jako takiej. Po drugie, kiedy, i to znacznie gorzej, kiedy staje się destrukcyjne dla społeczności wokół, ponieważ ta nowa tożsamość jest tak ogromna i tak bardzo uzurpuje sobie prawo do samej siebie, czy też tak bardzo uzurpuje sobie prawo do bycia jedyną słuszną, że negatywnie wpływa na wszystko wokół. No i tutaj już zaczyna się ta część krytyczna, tylko że to nie jest tak, że kryzys wieku średniego to jest moment, w którym każdy mężczyzna stwierdza, że okej, dobra, to teraz ja już nie będę poważnym, dorosłym człowiekiem i z powrotem będę dzieciakiem. I w dodatku zabiję wszystkich innych ludzi, którzy nie uważają tak samo jak ja. W związku z czym moim zdaniem to jest interpretacja, która jakkolwiek uprawniona uderza w pewne płytkie dno. I ja mam inną, która mi się znacznie bardziej podoba. Zaskakująco. I spodziewam się, że ona nie jest, w sensie nie jest to pierwsze takie odczytanie tego filmu, ale nie szperałem zbyt dużo, w związku z czym nie znalazłem. Ale jakby trzy Google i jestem przekonany, że znajdę. Mianowicie moim zdaniem to jest film o twórcach filmowych. To jest bardzo autotematyczny film, w którym główny bohater kamerę dostaje w zasadzie przez przypadek, co nie zmienia faktu, że wystarcza mu to, żeby powiedzieć, że mężczyzna z kamerą to w zasadzie reżyser. Więc nie skłamałem, podając się za reżysera w rozmowie z tą sympatyczną dziewczyną w barze.
Która notabene jest kinofilką. O tym pamiętajmy, bo to jest akurat tutaj dość ważne.
Tak, kiedy ją poznajemy, to jest Denise, grana przez Adele Enel. To jedno z pierwszych rzeczy, które od niej słyszymy, to, że ona sobie przemontowała Pulp Fiction zgodnie z chronologicznym porządkiem rzeczy i efekt był całkowicie do dupy.
Takich ludzi można spotkać na festiwalu Nowe Horyzonty, tak myślę, jak czasami podsłuchuję sobie rozmowy pod salami kinowymi, to mam wrażenie, że niektórzy są tak mocno wkręceni, że byliby w stanie to zrobić, a może nawet to robią.
Cytując przestarzałego i już bardzo dawno przeterminowanego mema, takich ludzi można kupić w każdym sklepie. Ale to swoją drogą ten taki nurt nerdostwa do granic możliwości, powiedziałbym, że prędzej jest rzeczą, która tu jest komentowana, ponieważ tak jak George reprezentuje toksycznego twórcę, tak Denise reprezentuje właśnie toksycznego fana. I moim zdaniem jedna i druga pozycja, czy też jeden i drugi model zachowania jest równie po pierwsze śmiechu warty, a po drugie krytyki warty. I cieszę się, że jakby to sobie można z tego filmu wyjąć. No ale jakby kontynuując jeszcze o tym, w jaki sposób toksyczny twórca jest toksyczny, zaczyna się jego znajomość z Denise od tego, że pogadali chwilę o kinie, on już ma wyrzuty sumienia, że jej nakłamał, że jest reżyserem, ale potem jak już wszedł w tę rolę reżysera, to wchodzi w nią na 100%, w związku z czym co? Dawaj siano tutaj, bo moi producenci mi nie wysłali, ale jak ty byś mi chciała pomóc, no to super, to dawaj, będziesz montowała mój film, ale przy okazji będziesz jego producentką i dostarczysz finansowanie. Znaczy ja tam wszystko oddam potem, ale no i zobaczymy. Następnie, ileż szkód wyrządzonych pośrednio środowisku taki reżyser za sobą zostawia i to też znamy z historii kina, toksyczne męskie postaci typu Michaela Cimino, tam innego Stanleya Kubricka, które co prawda stworzyły wielkie kino, ale też zostawiły ze sobą pożogę w postaci wielu zniszczonych osobowości. No ale przecież to nie ma żadnego znaczenia, skoro cel uświęca środki, a celem jest tutaj potężne dzieło filmowe. Tylko pytanie, czy faktycznie jest to potężne dzieło filmowe? Bo być może celem nie jest wcale stworzenie wielkiego dzieła, które zostanie zapamiętane przez wieki, tylko celem jest zbudowanie ego reżysera tak bardzo, żeby on czuł się Bogiem. I to też jest coś, co tutaj Dupuy nam pokazuje. W pewnym momencie postać grana przez Enel mówi do George'a, no ale przecież z tego wszystkiego będzie świetny film. A on tak na nią patrzy jak na idiotkę, mówi, jaki film? Przecież tu chodzi o coś zupełnie innego, to nie chodzi o film. To chodzi o to, żebym ja był jedyną osobą na świecie, która nosi kurtkę. I taka krytyka wielkiego twórcy to jest coś, co ja bardzo kupuję.
Ja skupiłbym się tutaj jeszcze na takim wątku tego, że jest to tak naprawdę film o niczym. To bycie o niczym powoduje, że jest jeszcze śmieszniejszy, począwszy oczywiście od słynnej sceny początkowej, w której topiona w kiblu jest stara kurtka, czy też marynarka, aż po to, w jakich warunkach odbywa się większość akcji, czyli w tym nieczynnym tak naprawdę hotelu w Szwajcarii. Z tego co pamiętam, to jest taki hotel, który stoi sobie na narożniku i on się pojawia często na różnych fotografiach w internecie, jako takie miejsce kultowe do odwiedzenia.
To nie będzie w Szwajcarii, bo tam w eurosach płacą, więc myślę, że to będzie południowa Francja.
Może tak. Już teraz nie pamiętam, trzeba to po prostu sprawdzić. Ten hotel, który sobie stoi gdzieś tam, właściwie stanowi jakiś tam narożnik, już stanowi absurdalną scenografię. W hotelu prawie nikt nie mieszka. Właściciel wygląda na mocno odklejonego i przypomina trochę postać z Lyncha i w ogóle cały ten hotel w środku też troszeczkę przypomina taki lynchowski klimat. Paskudne wyposażenie, stare. Generalnie film ma jakąś taką kampową fascynację w sobie wieloma przedmiotami, nie tylko tą kurtką.
Dodałbym, że prysznice w pokojach hotelowych są immanentnym elementem pokoju, w związku z czym tam nie ma żadnej osobnej wydzielonej łazienki, jest po prostu jeden kwadratowy pokój, w którego narożniku jest prysznic.
Moment, w którym George przyjeżdża do hotelu, sprawia też, że w jakiś sposób jesteśmy zaskoczeni, bo spodziewamy się troszkę czegoś innego, bo atmosfera robi się niepewna, dziwaczna, wieczór spędzony przy barze, w którym właściwie tam chyba jest jeszcze jedna osoba oprócz tej Denise za barem.
Tak, tak, to jest lokalna prostytutka i nikt więcej w ogóle nie zagląda do tego baru.
No właśnie, powoduje, że jesteśmy gdzieś tam też zaskakiwani kolejnymi scenami, a już te sceny, które przychodzą później, czyli moment, gdzie George wpada na pomysł, w którym będzie kręcił filmy i tylko po to właściwie, żeby zbudować sobie nową osobowość i żeby w jakiś sposób też uwodzić kobiety później.
Żeby pozbawić cały świat kurtek w pierwszej kolejności, w sensie to jest jego podstawowa motywacja do kręcenia filmów, a przy okazji, żeby mieć usprawiedliwienie wobec tego, co powiedział do Denise, że on jest reżyserem filmowym.
Tak, no i tutaj dzięki temu w przewrotny sposób reżyser próbuje też odpowiedzieć na pytanie, ile jesteśmy w stanie poświęcić, żeby zrobić karierę, zdobyć miłość i tak dalej, do jakich czynów i posunięć jest zdolny człowiek, żeby pokazać, że tak naprawdę jest istotą tęskniącą, istotą kochającą, która szuka więzi z innym człowiekiem. I ten film po prostu pokazuje, do jakich absurdów jesteśmy w stanie się doprowadzić i do jak dziwnych sytuacji potrafimy wchodzić.
Jak straszną rzeczą potrafi być samotność. To od siebie dodam jeszcze tylko, że scena, w której George oraz Kurtka spotykają się po raz pierwszy, jest bardzo romantyczną sceną, w której potem jak on zakłada ją na siebie, przegląda się w lustrze, na jego twarzy maluje się coś w rodzaju niedowierzania i szoku, jak doskonale wygląda. I w tym miejscu rodzi się dowcip, który będzie później przez cały film przez reżysera powtarzany, a którego może nie zdradzę. I na tym zakończmy. To co, ile frędzelków?
Sprawdzam sobie tutaj na Filmwebie, ile w zeszłym roku dałem i dałem 8. 8 i serduszko. Dodam teraz to serduszko po roku.
Tak jest dla mnie też 8 frędzelków i pamiętajcie, jeśli zobaczycie ten film, to już nigdy nie będziecie nosili Skyu. To tyle na dziś.
Z Kina Pałacowego w Centrum Kultury Zamek. Pozdrawiamy.
Słyszymy się za kilka dni, a tymczasem
do usłyszenia. Cześć.
Dbajcie o siebie. Na razie.